sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć minut po godzinie 19 rozpoczynamy drugą część audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Pachczyński, a w studiu pracują
Dawid Cyprowski
i Grzegorz Szałacik. Zgodnie z zapowiedzią teraz przede wszystkim o piłce nożnej. To będzie pierwsza część drugiej części naszej audycji. Będziemy mówić o Mistrzostwach Europy, które się dzisiaj kończą finałowym meczem na Wembley pomiędzy reprezentacjami Anglii i Włoch, ale też będziemy oczywiście musieli powiedzieć o Lechu Poznań i Warcie Poznań, które przygotowują się do nowego sezonu Ekstraklasy. Powiemy też o przejściu do polskiej ligi, bo przecież on tu nigdy nie grał. Łukaszu Podolskim, reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014 roku. Wczoraj przeciwko Warcie w barwach Górnika Zabrze jeszcze nie zagrał, ale czekamy na tego zawodnika w polskiej ekstraklasie, bo nie ulega wątpliwości, że jest to wydarzenie. Z tematów niepiłkarskich będziemy na maratonie pływackim w Puław przez Kiekrz, który wczoraj odbył się po raz 54. Będziemy na gali boksu zawodowego w Turku. Powiemy też o sukcesach rugbystek Black Roses z Poznani, a także znajdzie się trochę czasu na sport niepełnosprawnych. Dziś będzie to koszykówka na wózkach. A co najważniejszego wydarzyło się w kraju i na świecie dzisiaj?
No, cała piłkarska Europa na razie żyje finałem Euro. 21 na Wembley w Londynie Anglia zagra z Włochami. W nocy poznaliśmy zwycięzcę Copa America. Mistrzem Ameryki Południowej została Argentyna, która w finale ograła Brazylię 1-0. Nowak Djokovic wygrał tenisowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy Serb pokonał w 4 setach Włocha Matteo Berrettiniego. 6-7, 6-4, 6-4 i 6-3. Polacy wygrali w Krakowie siatkarski Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Na zakończenie turnieju biało-czerwoni pokonali Egipt 3-0. Dwa medale zdobyli polscy wioślarze na Mistrzostwach Świata U23 w czeskich Racicach. Srebro w jedynce wywalczył Piotr Płomiński, a po brąz w dwójce podwójnej wagi lekkiej sięgnęły Zuzanna Jasińska i Wiktoria Kalinowska. Ta druga to zawodniczka KS Poznania. Wojciech Nowicki wygrał konkurs rzutu młotem podczas 9. Festiwalu Rzutów imienia Kamili Skolimowskiej we Władysławowie. W swojej najlepszej próbie zanotował 81 metrów i 36 centymetrów, co jest jego najlepszym rezultatem w tym sezonie. Druga wśród pań była Joanna Fiodorow z AZS-u Poznań. Wygrała Malwina Kopron z wynikiem 75 metrów 28 centymetrów. Amerykanin Sepp Kuss z ekipy Jumbo-Visma wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. W żużlowej drugiej lidze trwa mecz na Golęcinie. Spechaus PSZ Poznań po 13 biegach prowadzi z Lokomotywem Dyneburg 42-36. Z kolei w Lesznie trwa finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Po 3 seriach na prowadzeniu z kompletem punktów są Bartosz Zmarzlik i Janusz Kołodziej.
Już za chwilę piłka nożna i Mistrzostwa Europy i rozmowa z Michałem Listkiewiczem, byłym międzynarodowym sędzią i prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Toto Cotugno w Radiu Poznań. Czy to zapowiedź włoskiego finału piłkarskich Mistrzostw Europy? Zobaczymy. Za niespełna 3 godziny rozpocznie się najważniejsze spotkanie Mistrzostw Europy 2020. Włosi zagrają na Wembley z Anglikami. Dużo emocji, to był naprawdę świetny turniej. Nie brakowało sędziowskich kontrowersji, choć trzeba przyznać, że tych błędów na pewno było mniej niż w latach poprzednich. Posłuchajmy zatem rozmowy z byłym międzynarodowym sędzią, byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Michałem Listkiewiczem, z którym rozmawiał Jacek Marciniak.
Paradoksalnie oceniam go dobrze jako całość, natomiast kilka meczów, dosłownie kilka, było sędziowanych bardzo źle. Niestety w tym oba półfinały, więc ludzie zapominają, że wcześniej było całkiem dobrze. Niektóre mecze naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tak naprawdę oba półfinały i mecz Belgia-Portugalia, niestety ten sam sędzia zresztą, Felix Brych, położyli. Także co z tego, że 85% meczów było sędziowanych na bardzo wysokim poziomie, jak ta łyżka dziegdziu, czyli te kilka meczów psuje ogólny obraz.
Pan też miał wątpliwości, jeżeli chodzi o karnego dla Anglików w tym meczu półfinałowym?
Ja nie miałem wątpliwości. Byłem przekonany od razu i do dziś jestem, że tego karnego nie było. Tu nie ma co roztrząsać. Była symulacja. Sędzia dał się nabrać. Natomiast wcześniej sędzia powinien podyktować rzut karny dla Anglików wcześniej, w 74 minucie, kiedy jakiś wydumał faul Kane'a, którego nie było, i potem faul w polu karnym nie podyktował. Nie chcę podejrzewać, że to było naprawianie błędu błędem, ale czasami tak sędzia niestety bywa, że gdzieś tam z tyłu głowy jest, że popełniłem błąd, no to żeby było sprawiedliwie, to oddam, a to wtedy nie jest jeden błąd, tylko dwa błędy niestety.
Jak pan ocenia w ogóle poziom euro?
Bardzo wysoko. To, że jest taka wspaniała piłka i takie emocje, to ratuje to euro, bo gdyby mecze były słabe, nudne i na złym poziomie, to byśmy wyciągali właśnie paradoks tych 12 miast, te podróże dalekie, te absurdalne Baku jako miejsce rozgrywania spotkań, a dzięki poziomowi, dzięki piłkarzom tak naprawdę, wszyscy mówią o poziomie, mało kto mówi o tych organizacyjnych różnych dziwolągach. No i kibice, to, że w Budapeszcie, w Kopenhadze mieliśmy pełne stadiony i teraz na Wembley, to w jakimś stopniu ratuje też euro, bo jednak gra przy pustych trybunach, trudno się to ogląda.
Zaskoczenie tego turnieju in plus, in minus dla pana?
No zaskoczenie in minus, może zacznijmy, to przede wszystkim Turcja, która no, grała koszmarnie, to w ogóle kompromitacja. Niestety również Polska, która może grała lepiej od Turcji, na pewno, ale wynik jest porażająco słaby, czyli jeden punkt w trzech meczach. I z rozczarowań na pewno jeszcze Rosja. Te trzy drużyny zdecydowanie zawiodły.
A to szybsze odpadnięcie Francji i Niemiec?
To już bym traktował w kategorii jednak no, wpadki jednej, ale Francja wcześniej pokazała świetny futbol. Niemcy też grali całkiem dobrze, akurat trafili na lepszych od siebie, ale nie można mówić, żeby to jakiś był straszny zawód. Jeżeli mają najlepsi dojść do finału, to ci też dobrzy, ale troszkę słabsi muszą gdzieś tam po drodze odpaść.
A jeszcze chciałem pana zapytać o Duńczyków, bo oni na mnie też dobre wrażenie wywarli.
Tak, Duńczycy to wszyscy im kibicowali. Troszeczkę oczywiście też przez to, że to nieszczęście Eriksena w pierwszym meczu, więc sympatia skupiła się na tej drużynie, ale oni na nią zasłużyli niezależnie od tego przypadku zdrowotnego Eriksena, ponieważ grali z dużą fantazją. Dopóki mieli siłę, to szarpali do przodu. Odpadli zasłużenie, no byli słabszym zespołem, ale również te okoliczności, ten rzut karny niesłuszny pod koniec powoduje, że oni w zasadzie, mimo że zajęli ex aequo trzecie, czwarte miejsce, ale już są zwycięzcami tego turnieju.
Ten poziom piłki się podniósł, prawda?
Poziom piłki się bardzo podniósł i nawet drużyny, które z góry były skazane na porażkę, jak Węgry, Macedonia czy Czechy, walczyły. Węgrzy, mimo że osiągnęli generalnie no, słaby wynik, bo dwa punkty tylko, ale w jakim stylu i z jakimi rywalami. I myślę, że to jest dla nas też troszkę przestroga, bo Węgrzy są naszym najgroźniejszym teraz rywalem w eliminacjach Mistrzostw Świata, że to jest nie byle jaki przeciwnik.
Objawienie tych mistrzostw w ogóle było? Jeżeli chodzi o piłkarza oczywiście.
Objawienia na pewno było kilka. No dla mnie ten, przepraszam, nazwisko mi wypadło z głowy, ten młody Belg, bardzo młody, 19-latek. Na pewno Hazard, który no nie jest objawieniem, bo to jest piłkarz o uznanej już klasie, ale rzeczywiście on wnosi do drużyny jakąś tam fantazję, polot. Kilku Włochów, to w zasadzie można by całą drużynę włoską wymienić, która zmieniła obraz, opinię o włoskiej piłce, że już nie Catenaccio, już nie obrona, już nie żelazna defensywa, ale też fajna piłka.
I ofensywna.
I ofensywa. I kiedyś, oglądając Włochów, można było przy wyniku 1-0 pójść sobie z psem albo na piwo, bo duże prawdopodobieństwo było, że tak się skończy i nic się już nie wydarzy. A teraz nie, teraz jest 2-0, 3-0, akcje na 4-0, pięknie grają.
Dzisiaj jest finał Euro, Anglia, Włochy. Według pana, kto ma większe szanse na sięgnięcie po złoty medal?
Gdyby mecz był na neutralnym terenie, to bym obstawiał leciutko Włochów, ale ponieważ mecz jest na Wembley, a wiadomo, że kibice angielscy, którzy tu już będą, prawie cały stadion będzie kibiców, stworzą tam piekło, stworzą kocioł taki angielski, to jednak co prawda piłkarze grają, a nie kibice, ale to ma pewne znaczenie. Myślę, że tak 55-45 dla Anglii.
Dużo bramek może paść?
Mam nadzieję, że to będzie jeden z lepszych finałów, bo przeważnie finały są słabe. Turniej jest dobry, a na koniec są szachy, jest taktyka, kalkulowanie, bo chodzi o wielki cel, o tytuł mistrza Europy, który zdobywa się czasami raz na wiele, wiele lat albo wcale. Także mam nadzieję, że finał będzie taki jak cały turniej, czyli gra ofensywna, dużo bramek, dogrywka, dlaczego nie? Następnego dnia już meczów nie ma, więc można się wyspać, można odpoczywać. Chciałbym, żeby to był taki mecz z remisem, powiedzmy w stylu 2-2 i z dogrywką i z rzutami karnymi.
A propos wyspania, to jak już państwo wstaną, to o godzinie 10.15 jutro ostatnie wydanie Piłki w Rytmie Euro, czyli naszego codziennego magazynku o 10.15 przez całe Mistrzostwa Europy. Mówiliśmy państwu o tym, co wydarzyło się dnia poprzedniego i co wydarzy się danego dnia, no to jutro już pozostanie nam tylko podsumować Mistrzostwa Europy, podsumować także oczywiście mecz finałowy, na co zapraszam, i ostatni konkurs. I tak mi chodzi coś po głowie, że jutro jakąś abolicję ogłoszę i wszyscy, którzy już wygrali w tym konkursie, będą mogli zadzwonić jeszcze raz spróbować wygrać nagrodę, tak na finał, w takim prezencie. Panie Marianie, pan też będzie mógł ewentualnie. No, ale to zobaczymy. Proszę słuchać jutro o 10.15. Teraz przechodzimy do futbolu ligowego, do piłkarskiej ekstraklasy. W piątkowym sparingu w Opalenicy Lech przegrał z Arką Gdynia 0-2, ale swoją szansę dostało wielu młodych zawodników. Wśród nich był chociażby Filip Borowski. Przenieśmy się więc do Opalenicy i posłuchajmy Filipa Borowskiego.
Skład bardzo eksperymentalny. Zawodnicy, którzy dostali więcej minut w wcześniejszych meczach, dostali troszkę odpoczynku po bardzo ciężkim obozie, który jest już za nami. I myślę, że gra na bardzo młodym składzie. Bardzo fajnie to wyglądało, ale parę rzeczy do poprawy jest i myślę, że dobrze się pokazaliśmy z dobrej strony jako młodzież.
Tym bardziej, że Arka wyszła jednak z kilkoma bardzo doświadczonymi zawodnikami z przeszłością w Ekstraklasie. Pewnie dla was młodych zawodników to też taka lekcja tego, jak zachowywać się w pewnych sytuacjach na boisku.
Tak, tak, bardzo, bardzo dobra lekcja. Nie ukrywam, że Arka Gdynia bardzo, bardzo ciężki przeciwnik dla nas, dla młodych zawodników też. I wybiegany zespół bardzo ciężki fizycznie. No nie daliśmy niestety rady, ale jakąś grę nie odstawaliśmy tak bardzo. Obóz bardzo pozytywnie przeszliśmy, bardzo ciężką pracą. Trenowaliśmy dwa razy dziennie, więc czuć to wszystko w nogach, ale coraz bliżej zbliżamy się sezonu, więc im bliżej, tym lepiej już czekamy.
Drugi trener Lecha Poznań, Rafał Janas. Panie trenerze, przegrywacie z Arką Gdynia 0-2 w tym ostatnim sparingu, który mieli okazję zobaczyć kibice.
No z pewnością rozczarowani jesteśmy wynikiem, na pewno czegoś innego spodziewaliśmy się, natomiast no, trudy zgrupowania widać nałożyły się dzisiaj. No, absolutnie nie mieliśmy świeżości. Zawodnicy byli, widać było, że byli zmęczeni. Myśleliśmy, że trochę na więcej ich będzie stać. No, nie daliśmy rady w tym meczu, natomiast no, też był to test mecz dla zawodników, którzy mniej grali w poprzednich meczach. Chcieliśmy zobaczyć, jak nasza młodzież wygląda na tle pierwszoligowego rywala. Także jakieś wnioski tutaj będą do wyciągnięcia, natomiast też pamiętajmy, że to jest nasza przyszłość klubu, ci młodzi zawodnicy. Też po jednym meczu nie możemy dalekosiężnych wniosków wyciągać i kogoś skreślać, kto słabiej wypadł.
Rozmawialiśmy z zawodnikami chwilę temu, mówili, że w zasadzie wszyscy zgodnie podkreślali, że to była naprawdę ciężka fizyczna praca podczas tych kilku dni na obozie w Opalenicy. Jak to wygląda ze strony sztabu szkoleniowego? Czy faktycznie te obciążenia były ciężkie, a teraz w najbliższych dniach będziecie pewnie schodzić, żeby ta świeżość na początek ligowej wiosny była odzyskana, czy jak to będzie wyglądało?
Tak, zdecydowanie, tak jak pan powiedział, no, to zgrupowanie kończy tak jakby taki okres no, ciężkiej pracy. Teraz mamy 2,5 dnia wolnego, spotykamy się w poniedziałek po południu i mamy 2 mikrocykle startowe do pierwszego meczu z Radomiakiem, także można powiedzieć, że zakończyliśmy ciężką pracę. Teraz będziemy pracowali nad szybkością, nad świeżością, nad szlifowaniem ostatnich tutaj elementów taktycznych i z pewnością no, tego, czego brakuje najbardziej zawodnikom na ten moment, to jest świeżość, wypoczęcie. To było najlepiej widać w dzisiejszym meczu.
Zanim mecz z Radomiakiem, to jeszcze sparing z Miedzią Legnicą, on będzie zamknięty dla mediów, a także kibiców. To pewnie oznacza, że będziecie chcieli no, testować czy rozwiązanie jakichś stałych fragmentów, czy pewne schematy i niekoniecznie chcielibyście, żeby to rywale podglądali.
Tak, tak. Tak jak pan powiedział, to ostatni szlif taktyczny też, no będziemy pewnie już tutaj pierwszą jedenastkę no, dotestowali, taką no, przybliżoną pod pierwszy mecz z Radomiakiem. Damy w dłuższym wymiarze czasowym zagrać tym zawodnikom. Też stałe fragmenty, których no, na zgrupowaniu nie chcieliśmy pokazywać, dużo je trenowaliśmy, natomiast też no, chcemy zachować to wszystko, co trenujemy na ligę, także taki no, ostatni sprawdzian i mam nadzieję, że to wszystko już nam się powoli będzie sklejało.
Tyle jeśli chodzi o sparing przegrany przez piłkarzy Lecha 0-2.
A my teraz zajmiemy się obroną Lecha Poznań. To bardzo kluczowa formacja. No i będzie na nowo szykowana przez trenera Macieja Skorże. Nowe twarze, zobaczymy czy się pojawią. Jedna nowa twarz w obronie jest Barry Douglas. Będzie musiał zgrywać się z resztą kolegów, między innymi z Bartoszem Salamonem czy Alanem Czerwińskim.
Kolejna runda przed Bartoszem Salamonem w barwach poznańskiego Lecha. Co trzeba zrobić z tą rundą za wami?
Była to słaba runda, na pewno nie na poziomie Lecha Poznań. Uważam, że trzeba o niej zapomnieć i otworzyć nowy rozdział. To jest bardzo ważny rok dla naszego klubu, dla wszystkich poznaniaków. Musimy wszyscy, każdy z nas, zawodników, zdać sobie z tego sprawę i po prostu rozpocząć nowy etap, który mam nadzieję będzie pełny zwycięstw.
Czy w tym pomoże osoba trenera Macieja Skorży?
Jestem pewien, że jest w stanie nam pomóc i jest odpowiednią osobą, aby wykrzesać z nas właśnie nasz cały potencjał. Podoba mi się, jak pracujemy. Dużą wagę trener do niej przykłada właśnie do fazy obronnej teraz i to jest bardzo ważne, bo cały zespół musi mieć dużą dyscyplinę taktyczną i wszyscy musimy sobie pomagać w 11. Coś, co rok temu często zabrakło. Dlatego myślę, że jeżeli to, co robimy teraz przez te 3 tygodnie na treningach i to, co widzę, jeżeli to przełożymy na mecze, no to myślę, że będzie to lepiej wyglądało.
Sporo teraz gra się trzema obrońcami z wahadłowymi. Lech twardo był też przywiązany do gry czwórką obrońców.
Ja jestem już doświadczonym zawodnikiem i przez te wszystkie moje lata we Włoszech grałem w każdym systemie. Jestem otwarty na wszystko i potrafię się dostosować w każdym systemie. Uważam, że są plusy i minusy każdego z nich. Uważam, że po prostu kwestią jest to, żeby dobrać system pod najlepszy dla zawodników, jakimi dysponujemy. A myślę, że akurat w Lechu mamy to szczęście, że w sumie moglibyśmy dać grać dobrze i trójką, i czwórką, więc myślę, że trener Skorża zadecyduje, jak to wszystko poukładać i będą tego efekty.
Cały czas też pojawiają się nowi zawodnicy. Jeszcze ten Lech potrzebuje trochę takiej siły osobowej, kadrowej, żeby być mocniejszy?
No jeżeli to ma być szczególny rok dla nas, to uważam, że tak. Na pewno jeszcze wzmocnień ta drużyna potrzebuje i myślę, że to okienko transferowe no, pokaże właśnie, w którym kierunku pójdziemy jako klub.
Nie czuł pan takiego zrezygnowania w pewnym momencie, gdzie ja tutaj wróciłem do tego Poznania, jak ten sezon tak się układał, nie pomyślałem?
Na pewno, gdy w styczniu przychodziłem, zdawałem sobie sprawę z nieciekawej sytuacji w Lechu Poznań, jeśli chodzi o wyniki sportowe, ale nie przypuszczałem, że będzie tak ciężko to odwrócić. Na pewno liczyłem na więcej po tym pierwszym moim pół roku, dlatego mam nadzieję, że w tym sezonie odbijemy się i tej satysfakcji będzie dużo więcej.
Obrońca Lecha Poznań, Alan Czerwiński, ma już trochę gry w Lechu Poznań za sobą. Co trzeba zrobić z poprzednim sezonem?
Znaczy, myślę, że na pewno nie można o nim zapominać, bo był to sezon naprawdę do góry, później do dołu, później znowu do góry, później do dołu. Bardzo taki długi i wydaje mi się, że trzeba, należy się cieszyć z tego, co osiągnęliśmy w Lidze Europy. Z perspektywy czasu należy się z tego cieszyć i to doceniać, a z drugiej strony trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co pokazaliśmy w Lidze i więcej takich błędów nie popełniać.
Końcówka poprzedniego sezonu to była gra już pod okiem trenera Macieja Skorży, a teraz widać takie nowe otwarcie, że jak jest obóz, okres przygotowawczy, to zaczyna się coś nowego?
Zdecydowanie tak, zdecydowanie widać, że teraz trener to wszystko układa pod siebie, tak? Wiadomo, wcześniej przyszedł i na końcówkę sezonu drużyna była tak naprawdę, wiadomo w jakim momencie, była rozbita, można powiedzieć, mentalnie, o, że tak powiem. No i teraz to trener układa pod siebie i wygląda to naprawdę bardzo dobrze.
Wiadomo, że jest pan zawodnikiem defensywnym, od którego no też wymaga się trochę biegania do przodu, ale właśnie chcę spytać o defensywę, bo trener Maciej Skorża chyba właśnie od pracy nad defensywą rozpoczął pracę, żeby właśnie to od tyłu grało wszystko, żeby goli nie tracić. Tak to jest?
Tak, ciężko pracujemy nad defensywą, nad kompaktem całej drużyny, nie tylko zawodnicy defensywni, ale też cała drużyna, żeby każdy wiedział, co ma robić na boisku i jak dla mnie to jest no, bardzo dobre posunięcie trenera, tak? No bo ja nawet pod kątem swoim mam wszystko jasno nakreślone, także się bardzo z tego cieszę, bo wiem, co mogę wymagać od swoich kolegów z drużyny i czego oni wymagają ode mnie, także to jest bardzo fajne.
Cel sportowy macie nakreślony na ten sezon?
No to wiadomo, no, Lech wziął trenera Skorża, wiadomo, co trener osiągnął z Lechem Poznań 6 lat temu, więc no chyba każdy mierzy jak najwyżej, ale myślę, że będziemy się skupiać na każdym kolejnym meczu.
Trenera, no przynajmniej pan zdążył poznać w takich warunkach meczowych w zeszłym sezonie. Chyba wybitnie nie lubi przegrywać.
Tak, to należy cenić i to wysoko cenić, no bo ma mentalność zwycięzcy i myślę, że my też wszyscy chcemy wygrywać i jakby tutaj myślę, że stworzymy taki team spirit, no to myślę, że mamy na tyle mocną kadrę i teraz to bardzo dobrze wygląda na treningach, tylko musimy to cały czas trzymać i sami się dalej napędzać.
Jeszcze jeden mecz kontrolny rozegra Lech Poznań, ale to będzie już spotkanie totalnie utajnione, bo nie będzie na nim kibiców, nie będzie na nim dziennikarzy, nie będzie na nim kamer. To będzie spotkanie sparingowe w najbliższy weekend z Miedzią Legnica, a w piątek 23 Lech rozpocznie walkę o ligowe punkty od meczu z Radomiakiem na własnym stadionie. Zostawmy kolejorza, sprawdźmy co w poznańskiej Warcie. Piłkarze Warty przegrali wczoraj z Górnikiem Zabrze 1-2 w drugim swoim meczu kontrolnym przed startem nowego sezonu. W Ogródku, to jest ważne, przy drodze dębińskiej Zieloni prowadzili po trafieniu Mateusza Kuzimskiego, ale rywale odpowiedzieli golami Jesusa Jimeneza i Bartosza Nowaka, mówi drugi trener Zielonych Adam Szała.
Na pewno problemem jest, że znowu tracimy dwie bramki, przegrywamy mecz z pozycji, kiedy tą przewagę na boisku osiągnęliśmy i prowadziliśmy. To jest na pewno taki element, który musimy poprawić, więcej się koncentrować na boisku, być skupieni i lepiej bronić w poszczególnych sytuacjach. Kolejny mecz, w którym tracimy dwie bramki, tutaj nie trzeba być jakimś specjalistą, żeby po prostu powiedzieć, że tą grę defensywną musimy poprawić, także na pewno to jest pierwszy wniosek, ale jeżeli chodzi o sytuacje ofensywne, myślę, że dzisiaj mieliśmy ich parę, czy z prawej, czy z lewej strony, fajne akcje w bocznych sektorach, zakończone dośrodkowaniem, po ponadto dwa stałe fragmenty, po których mogliśmy zdobyć bramkę. Także tutaj, jeżeli miałbym tak na gorąco oceniać, no to na pewno ta gra defensywna, którą dalej będziemy doskonalić, a w ofensywie też z kroku na krok będziemy czynić postępy. Robert Iwanow wraca do nas już od poniedziałku, Bartek Kieliba też już trenuje z zespołem. Taka przejściowa sytuacja rzeczywiście z tą linią obrony, właściwie ze środkowymi obrońcami. Mamy przed sobą jeszcze jeden mecz z Zagłębiem Lubin przed inauguracją rozgrywek ligowych, także podchodzimy do tego w spokojny, taki szkoleniowy sposób. Też mieliśmy taki plan na to spotkanie, żeby zobaczyć przede wszystkim Filipa Małka, jak będzie funkcjonował w parze z Aleksem Ławniczakiem, jest alternatywa Mateusza Kupczaka, także bardzo spokojnie do tego podchodzimy. Jesteśmy dalej w trakcie przygotowań i oczekujemy kolejnej gry sparingowej.
Kilka słów o nowych zawodnikach. Koryn Czyż.
Milan Koryn, myślę, że dzisiaj pokazał się z dobrej strony. Wygrał dużo pojedynków 1-1, stwarzał przewagę, był groźny w ataku. W defensywie też wypełniał te założenia, nad którymi pracujemy. Potrzeba jeszcze czasu, żeby się tu wkomponował w nasz zespół pod kątem taktycznym, ale widzimy naprawdę z tygodnia na tydzień duży progres z jego strony. Szymon Czyż trenuje z nami półtorej tygodnia, też te obciążenia powoli wzrastają i dzisiaj jesteśmy zadowoleni z jego wejścia na boisko. Dużo odbiorów, dużo przechwytów, fajnie rozdzielał piłki. Oczywiście jeszcze na lepszą grę z jego strony na pewno przyjdzie czas, ale myślę, że proces adaptacji jego do zespołu jest więcej niż zadowalający.
Obrońca poznańskiej Warty Jan Grzesik, porażka w sparingu z Górnikiem Zabrze, ale to taki etap, że chyba wniosków nie trzeba specjalnych wyciągać jeszcze.
Tak, no ale też to jest martwiące. Każdy woli wygrywać zawsze każde spotkanie, czy to jest sparingowe, czy przede wszystkim ligowe. Aczkolwiek, jak widać też po składach, dużo rotacji, zmian w drugiej połowie przede wszystkim. Wydaje mi się, że było to dość wyrównane spotkanie w pierwszej połowie. W drugiej staraliśmy się trzymać piłkę, ale chyba gdzieś tam Górnik częściej wodził z takimi groźniejszymi akcjami, aczkolwiek też nie działo się chyba tyle pod bramką jednej, drugiej ekipy, żeby mówić, że ktoś tu miał ewidentną przewagę. Wydaje się, że Górnik troszeczkę chyba lepiej dysponowany. No, na analizę chyba przyjdzie czas.
A jak ocenia pan okres przygotowań, tę pracę, które do tej pory wykonaliście? Ciężko?
Tak, mieliśmy momenty, gdzie naprawdę bardzo dużo trenowaliśmy, po dwa razy dziennie, ciągnięcie sanek dość ciężkich, czy dużo sprintów, pracy w interwałach, więc okres był solidnie przepracowany. Wydaje mi się, że teraz będziemy troszeczkę już schodzić z obciążeń, bo jest dwa tygodnie do ligi. Dzisiaj zakończyliśmy to sparingiem. W czwartek bodajże mamy kolejny sparing, więc wydaje mi się, że będzie troszeczkę lżej i ta dyspozycja ligowa, mamy nadzieję, że za dwa tygodnie w punkt będzie.
Na razie te dyspozycje warciarzy sprawdzali wczoraj Zabrzanie. No, dużym wydarzeniem medialnym odbił w ostatnim się tygodniu transfer Lukasa Podolskiego. Mistrz świata z 2014 roku zawitał do Zabrza, podpisał kontrakt, spełnił obietnicę, no i od nowego sezonu będzie występował w polskiej lidze. To chyba największy w historii transfer przychodzący do piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Posłuchajmy, co o tym właśnie ruchu ma do powiedzenia trener Zabrzan, Jan Urban.
Ma jeszcze parę spraw do załatwienia w Zabrzu i dojedzie do nas, do Opalenicy. Rzeczywiście, szumu jest dosyć dużo. Ta ilość kibiców, która przyszła na stadion powitać go, to coś niesamowitego. No ale z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, że no jest to niesamowita osobowość, mistrz świata. No, to, co osiągnął w piłce, to naprawdę bardzo dużo i o tym pisze się nie tylko w kraju, ale również za granicą, bo jest to zawodnik, którego zna cały świat. W pewnym momencie na pewno się to uspokoi, ale to pomoże i Górnikowi Zabrze i całej naszej lidze, bo o lidze przecież też się pisze, jeśli się pisze o Podolskim. Jakby go pan zobaczył, to by pan powiedział, no jest w super formie, nie? Fizycznej, kaloryferek, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ma swojego osobistego trenera, że tak powiem, od przygotowania fizycznego. Oczywiście wtedy, kiedy no, nie trenuje się z drużyną, można coś zrobić na siłowni, można biegać, ale to nigdy nie jest to samo. Zresztą on sam podkreślał, że potrzebuje czasu na to, żeby się przygotować, ale przede wszystkim te przygotowania muszą być z drużyną. No, muszą być na podstawie też rozegranych jakichś sparingów, bo innego wyjścia nie ma. Natomiast jeśli on będzie w dobrej formie fizycznej, to ja się nie obawiam o to, że on nie potrafi grać, bo potrafi grać w piłkę bardzo dobrze. Zagrał bodajże 30-31 spotkań w Lidze Tureckiej. No jednak Liga Turecka jest ligą wymagającą. Jeśli tam sobie poradził, to nie sądzę, aby tak szybko spadł swojej formy piłkarskiej. My już wiemy, że ma kilka terminów takich, gdzie nie będziemy na niego mogli liczyć, ale podpisując Lukasa, no wiedzieliśmy, że taka sytuacja może mieć miejsce.
W drugiej kolejce Warta Poznań, Górnik Zabrze. Taki mecz jest, tak?
Tak, bo wybieram się do Zabrza.
Do Zabrza. Ciekawe, czy
będzie
już
zamieszanie. Tak, myślę, że będzie wtedy zamieszanie.
Chyba już na ten drugi mecz będzie gotowy. No w końcu musi być gotowy. Zadbał dzisiaj Marcin Rzyski o playlistę wprowadzającą nas w klimat Mistrzostw Europy. Mieliśmy piosenkę włoską, no to teraz Made in England śpiewa Elton John. Dziś o 21:00 Anglia-Włochy w finale Euro 2020, ale szybciutko jeszcze o żużlu, bo jedno wydarzenie zakończone, drugie trwa.
Zakończył się mecz mecz drugoligowy. Spechaus PSŻ Poznań pokonał u siebie na Golęcinie Lokomotyw Dyneburg 49-41. Z kolei w Lesznie trwa finał indywidualnych mistrzostw Polski po 16 wyścigach na prowadzeniu z kompletem punktów Bartosz Zmarzlik i tylko jedno oczko mniej. W bezpośrednim starciu zresztą przegrał z Zmarzlikiem Janusz Kołodziej. Trzecie miejsce na razie dla Macieja Janowskiego.
Na zegarze 19.32, do 20.00 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Pan Marian zadzwonił, ucieszył się, że mimo że już wygrał w naszym konkursie w ramach programu Piłka w Rytmie Euro o 10.15, to jutro będzie znów mógł wygrać. Tak, jutro ktokolwiek grał, wygrał, nie wygrał w naszych konkursach o 10.15, będzie mógł powalczyć o ostatnią nagrodę. Worek na buty Radia Poznań i taki kubek całkiem sympatyczny.
To nie tylko na buty, myślę, że to uniwersalny.
Uniwersalny, jest, tak? A ja buty na przykład właśnie trzymam i najlepiej wychodzi. Najbardziej mi pasuje. Pan Marian pyta, za kim jesteśmy. Ja w takich meczach jestem zawsze za sędzią, żeby mu się dobrze sędziowało i błędów nie robił i niech po prostu dobry mecz będzie. A czy wygra Anglia, czy wygrają Włochy, to wszystko jedno. Ty, Dawid, za kim jesteś?
Znaczy ja tak samo. Dobrego meczu oczekuję. Ważne, żeby błędów nie było, takich jak chociażby w półfinale, żeby sędzia nie gwizdał karnych z kapelusza. Serca wszystkim nam chyba skradli Duńczycy, ale meczu o trzecie miejsce nie było. W finale ich nie ma, więc dzisiaj niech faktycznie wygra lepszy.
A Jarek Pachczyński, nasz realizator, za kim jest?
Nie kiwa ma. Głową.
Kiwa głową. Pracuje po 21, realizuje program, nie można oglądać w telewizji. No my z Dawidem obejrzymy. No ale teraz o dwóch wydarzeniach, które w ten weekend odbyły się w naszym regionie.
I zaczynamy od 54. maratonu pływackiego w Puław przez Kiekrz.
Dominik Soiński, AZS UAM Poznań, zwycięzcą wyścigu na 3000 metrów podczas maratonu pływackiego w Puław przez Kiekrz.
Ja kiedyś byłem pływakiem też, w Warcie Poznań trenowałem przez 8 lat i teraz się przeniosłem, już trzeci rok trenuję triatlon w UAM-ie właśnie. Pod nadzorem trenera Przymusińskiego. Pogoda była strasznie wietrzna dzisiaj. No warunki ogólnie nie były sprzyjające.
Rywale naciskali?
Myślę, że przez cały wyścig miałem kontrolę w miarę nad rywalami. Plan mi się udał i myślę, że dobrze wykonałem swoje zadanie. Przez pierwszą pętlę trzymałem się z grupą i do pierwszej bojki potem uciekłem grupie i powiększałem już do samej mety swoją przewagę nad nimi.
Taki start w zawodach pływackich dla ciebie, który teraz już trenujesz triatlon, to jest taki trening dla triatlonisty?
Tak, my tutaj startujemy ogólnie z klubem UAM-u tak treningowo. Po prostu, żeby się przygotować do startów na jeziorach w zawodach triatlonowych. Zdecydowanie dla mnie najłatwiejszą konkurencją jest pływanie, właśnie dzięki długiemu stażu w Warcie. No i przeważa to dla mnie, dzięki temu zawsze w pierwszej grupie się zabieram na rowerze. Niestety zazwyczaj na biegu tracę całą przewagę, ale jednak przejechanie w pierwszej grupie na rowerze daje mi i tak dużą przewagę nad resztą.
To jest bywałe, bo wyścig na 10 km w wodzie, a decydowały centymetry o tym, kto okazał się lepszy. Mateusz Tylicki na drugim miejscu, kolega klubowy okazał się lepszy, no nie wiem, bo długość paznokcia, ale wierzę, że Kierskim to jest niezauważalna wręcz różnica.
To prawda, 10 km to nie krótki dystans. Malutka drobnica jakaś tam różnica. Mamy za niedługo takie ważniejsze zawody jak Mistrzostwa Polski i do tego się przede wszystkim przygotowujemy. Także tam będziemy rywalizować jeszcze raz i tam będziemy sobie ostrzyć kły na te zawody.
Tutaj w Kiekrzu właściwie cały czas płynęliście razem od startu do mety.
Taki trochę był zamiar. Bo no, chcieliśmy siebie kontrolować i płynąć raz jeden, raz drugi i płynęliśmy łeb w łeb do samego końca i na końcu się tak naprawdę ścigaliśmy i wyszło jak wyszło.
Wy jesteście zawodnikami Astorii Bydgoszcz, specjalizujecie się w pływaniu długodystansowym?
Na wodach otwartych to będzie mój drugi raz, kiedy będę pływał na Mistrzostwach Polski. Dwóch lat zaczęliśmy pływać sobie na wodach otwartych, także... No, pływamy cały czas i dajemy następnym razem, dajemy czadu.
Oto zwycięzca 54. Międzynarodowego Maratonu Pływackiego w Puław przez Kiekrz, Jakub Muszyński, Astoria Bydgoszcz. No, już rozmawiałem z kolegą klubowym, który zajął drugie miejsce. Już wiemy, płynęliście razem i nie wiem, może to, że jesteś wyższy i masz dłuższe ręce zadecydowało, że na finiszu okazałeś się lepszy.
No, prawdopodobnie tak. To spadliśmy równo na metę, ale no, jak sędzia celowniczy powiedział, to prawdopodobnie długością ręki wygrałem.
Za wami dopłynęła do mety Hanna Bakuniak.
Poczekaliśmy właśnie na Hanie, bo to jest nasza koleżanka, poczekaliśmy, popłynęliśmy razem jakieś dobre 2-3 kilometry razem i potem już ostatnie dwa odcinki, dwie bojki, to już był wyścig między nami.
Plany najbliższe?
Mistrzostwa Polski, no i celujemy z kolegą w medale oczywiście.
I znowu się podzielicie złotem i srebrem?
No, mam nadzieję.
Tak było w Kiekrzu, natomiast w piątek wieczorem nie było meczu piłkarskich Mistrzostw Europy, była przerwa, oczekiwanie na mecz finałowy, w związku z tym można było sobie spędzić czas między innymi oglądając galę boksu zawodowego z Turku. Jak żyję, nie pamiętam transmisji z boksu zawodowego z Turku w telewizji, a takowa była, bo taka gala się w Turku odbyła i to całkiem niezła, jeśli chodzi o walkę wieczoru. Co też się w piątkowy wieczór działo w Turku? Posłuchajmy.
Takiego wydarzenia sportowego w Turku nie było od kilku, może nawet kilkunastu lat. W tej części naszego regionu nie ma bowiem drużyn ligowych na odpowiednim poziomie, a gala Challengers Boxing Night transmitowana w TVP Sport była dobrą okazją do promocji całego powiatu. W dodatku stała na wysokim poziomie sportowym, mówi starosta turecki Dariusz Kałużny.
Po raz pierwszy w historii powiatu tureckiego taka impreza, taka gala sportu. Ja chciałbym serdecznie podziękować wszystkim partnerom, sponsorom. Powiat turecki chyba pokazał, że jesteśmy w stanie takie duże imprezy robić na naszym terenie. Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki.
Turkowska publiczność miała swoich dwóch faworytów. O walce Przemysława Kuliga nie ma sensu wiele mówić. Jego rywal boks uprawia hobbystycznie, o czym świadczy nie tylko sylwetka, ale też i umiejętności. Kulik załatwił sprawę w 30 sekund i teraz może skupić się na poważniejszych pojedynkach. Zanim do ringu wyszedł Kamil Gardzielik, to ciekawy bój stoczył Piotr Łącz. Na zawodnika wagi ciężkiej mówią polski Tyson. I choć jeszcze umiejętności nie te, to niczym legendarny Amerykanin położył rywala na deski już w drugiej rundzie.
Druga walka zawodowa, jeszcze trochę tej presji czułem, nie ukrywam, że była lekka presja, a w tym też coś nowego dla mnie jeszcze dalej. Wydaje mi się, że z każdej walki będzie coraz lepiej, tak jak teraz było. Na pewno jedna, jak nie dwie walki w tym roku jeszcze, no i zobaczymy. Teraz tydzień przerwy, luzu, czas z rodzinką i mega atmosfera i mega kibice.
Turek czekał jednak na Gardzielika. Jego rywalem był były pretendent do tytułu mistrza świata kolumbijczyk Joel Julio. Choć ma on już swoje lata świetności za sobą, to do Wielkopolski nie przyleciał jedynie po wypłatę. Był elastyczny, trudny do trafienia i potrafił się odgryzać. I trafił mocno Kamila w szóstej rundzie, choć Turkowianin przetrwał kryzys. Nokautu nie było, zwycięzcy wskazali sędziowie.
Decyzja sędziów jest jednogłośna. Ladies and gentlemen, by the unanimous decision, your winner is Kamil Gardzielik!
Taki doping naprawdę niesie i to jest fajne. Walkę oceniamy się dobrze, ale tutaj na pewno muszę pogadać z trenerami, jak to wyszło. Taktykę realizowałem, wiadomo, że odpuszczałem mu, bo był bardzo śliski i parę razy mnie skontrował, czy to lewym sierpem, później już ten sierp czytałem. No trzeba było uważać, to jest jakby nie było doświadczony zawodnik, walczył o mistrzostwo świata. Także super test, cieszy się, fajna walka.
Gardzielik jest na zawodowym ringu niepokonany i teraz pewnie czekają go walki z utytułowanymi pięściarzami.
Ale dzisiaj muzycznie, piłkarsko podróżujemy przez naszą audycję. Forza Nelly Furtado, to były piłkarskie mistrzostwa Europy w 2004 roku. Grecja wtedy z Portugalią wygrała. Co to się wtedy działo? Natomiast teraz o rugby i to kobiecym, bo choć rugbystki Black Roses Poznani mijający sezon Mistrzostw Polski zakończyły z brązowymi medalami, to jednak zawodniczka poznańskiej drużyny Maria Nowacka nie była do końca usatysfakcjonowana. Zatem podsumujmy ten sezon w wykonaniu rugbystek z Poznania.
Jesteśmy przyzwyczajone jako zespół do pozycji wicelidera. Nawet kusiłabym się o stwierdzenie, że te nasze apetyty w minionych sezonach były dużo większe i udawało nam się nawet kilka razy pokonać dominatorki naszej polskiej ligi zespół z Gdańska. W tym sezonie okazało się, że skończyłyśmy na trzecim stopniu podium. Osobiście czuję pewien niedosyt, ponieważ myślę, że stać nas było na troszkę więcej. Przegrywałyśmy niektóre pojedynki, które były bardzo wyrównane. Niemniej sezon ten był dla nas sezonem wyjątkowym i niezwykle ciężkim. Złożył się na to dwa fakty, między innymi to, że zabrakło naszej liderki na boisku i poza nim Katarzyny Paszczyk, która spodziewa się w najbliższym czasie narodzin dziecka, a także fakt, że do naszego zespołu dołączyło bardzo wiele nowych zawodniczek, które po prostu muszą nabyć doświadczenia. Niemniej reasumując, myślę, że patrzymy optymistycznie w przyszłość i miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej.
Mistrzostwo Polski tradycyjnie już dla biało-zielonych z Gdańska, wicemistrzostwo dla Legii Warszawa. O ile pozycja gdańszczanek jest w zasadzie niepodważalna od dłuższego czasu, o tyle ta Legia była trochę zaskoczeniem. Tak się zastanawiam, czy to wynika z faktu, że faktycznie drużyna z Warszawy wzmocniła się przed sezonem i zbudowała mocną kadrowo, sportowo drużynę, czy też te problemy, o których ty wspominałaś, jeśli chodzi o drużynę Black Roses, były tutaj decydujące?
Myślę, że wszystko to miało wpływ na ostateczny wynik. Poza tym pamiętajmy, że to jest sport i na boisku dzieje się wiele różnych rzeczy i mecze są nieprzewidywalne. Niemniej ja się bardzo cieszę, że zespołów, których poziom jest coraz wyższy, jest więcej. Z tego, że zespoły się wzmacniają, kadrowo i nie tylko. Myślę, że to wszystko sprawia, że jako kobiece rugby w Polsce pniemy się wyżej, ta konkurencja jest wyższa i myślę, że jest się z czego cieszyć, bo to też świadczy o tym, że kolejny sezon może być równie zacięty albo nawet jeszcze bardziej zacięty.
Tym bardziej, że jak stawiając się w waszej sytuacji, kiedy nastawiacie się tylko na mecze z biało-zielonymi, to te pozostałe spotkania gdzieś pewnie, no, ta motywacja może nie jest już tak doskonała.
Zawsze wychodzę z założenia, że to właśnie mecze, w których się przegrywa, które są wyrównane, to one sprawiają, że się rozwijamy, więc myślę, że mam wielką nadzieję, że te mecze też w tym sezonie, także te mecze, w których doznałyśmy porażki, będą dla nas ogromną lekcją i z nich wyciągniemy wnioski i tak jak wspomniałam, będzie już tylko lepiej.
Wspominałaś o tych zmianach kadrowych, które przed sezonem zaszły w waszej drużynie. Dołączyło do was kilka zawodniczek także z zagranicy. Co możesz o nich powiedzieć? Jak one się odnalazły tutaj w Poznaniu? No i jaką formę prezentowały na boisku?
Poza zawodniczkami debiutującymi, które są Polkami, dołączyło do nas także kilka zagranicznych zawodniczek. Jedną z nich jest Oriana Torres z Wenezueli, a także zawodniczki z Mołdawii czy z Rumunii. Myślę, że dzięki tym zawodniczkom nasz poziom sportowy wzrósł i poziom, jakby, jaki mogłyśmy zaprezentować na boisku, był dużo lepszy, także mi osobiście o wiele lepiej się grało z zawodniczkami bardziej doświadczonymi, także zdecydowanie te wzmocnienia oceniamy bardzo pozytywnie i zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie. Myślę, że ta kwestia jeszcze nie jest rozwiązana. Osobiście mam nadzieję, że nasz trzon naszego zespołu mimo wszystko to będą zawodniczki polskie i będziemy też lokalnie tutaj rozwijać jak najwięcej rugbystek.
No, Marcin Rzyski, który układał nam playlistę, to pamięta o tym, że nie tylko finał piłkarskich Mistrzostw Europy, ale trwa wyścig Tour de France. No to teraz właśnie grupa Yelo nam tutaj podgrywa w klimacie wyścigu Tour de France. No, ale my żyjemy oczywiście finałem Mistrzostw Europy, ale nie tylko. Teraz czas na sport niepełnosprawnych. Zawsze znajduje się dla niego miejsce na naszej antenie. O dwóch drużynach dzisiaj powiemy. O poznańskiej drużynie IKS 17, która gra w koszykówkę na wózkach, oraz o reprezentacji Polski w siatkówce osób niepełnosprawnych. Posłuchajmy zatem.
Zawodnicy klubu IKS 17 Poznań bardzo dzielnie rywalizują w tym sezonie w drugiej lidze koszykówki na wózkach. Jeden z działaczy klubu, a także zawodników, Krzysztof Walenciak. Bijecie się o awans do pierwszej ligi, tak chyba trzeba wprost to określić.
Bijemy się o awans do pierwszej ligi. 4 lata istnienia klubu, ogromne sukcesy, przełomowy sezon, bardzo ciężki, nie tylko pod względem sportowym, ale również obyczajowym, merytorycznym. Wiele się dzieje, wiele postępu od tego czasu, jak się ostatnio słyszeliśmy na antenie. Byliśmy praktycznie tworzącym się stowarzyszeniem, które miało jeden wózek do koszykówki. Teraz mamy drużynę około 15 zawodników, mamy sprzęt, mamy chęci, a chyba to wystarczy do sukcesu i to się dzieje, tak? Dzieje się sukces gigantyczny. Awans do pierwszej ligi koszykówki na wózkach jest naszym marzeniem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jak rywalizacja w tym sezonie przebiegała?
3 turnieje bardzo rozłożone w czasie. Dużo przerw związanych chociażby z pandemią koronawirusa. Wiele przerw związanych między innymi ze śmiercią naszego trenera Krzysztofa Sielińskiego, ale zebraliśmy się tutaj, pokazaliśmy, że mimo tych trudności, które się pojawiały, mimo ciężkich treningów, mimo dezorganizacji ligi tak naprawdę przez pandemię, osiągniemy sukces i mamy bilans po rundzie zasadniczej, 5 zwycięstw, 1 porażka, w tym porażka z Mustang Konin, z przyjaciółmi z Konina. Czuję się naprawdę dobrze sportowo.
Co trzeba zrobić, żeby awansować do tej pierwszej ligi? Przed wami turniej barażowy, prawda?
Dokładnie tak, turniej finałowy, barażowy, który pozwoli nam, musimy wygrać z dwoma drużynami. Musimy wygrać najpierw z KSN Start Warszawa i z Pactum Scyzory Kielce. Bardzo mocne drużyny, oparte przede wszystkim o reprezentantów Polski U22. Zadanie do wykonania, ale wiele pracy przed nami i wiele trudu jeszcze wylanych, wiele litrów potu wylanych na treningu, to jest potrzebne.
Po awansie będą potrzebne także pieniądze. Czy wy już robiliście sobie jakąś kalkulację kosztów, ile ten awans by ewentualnie kosztował? Czy no, będzie to w waszym zasięgu finansowym?
Tak naprawdę ewentualny awans do ligi wiąże się z dwukrotnym zwiększeniem budżetu. Utrzymujemy się przede wszystkim dzięki dotacjom miejskim i musimy bardzo podziękować miastu Poznań, które wspiera sport osób z niepełnosprawnością naprawdę fenomenalnie. Nie ma chyba miasta w Polsce, które aż tak mocno wspiera sport osób niepełnosprawnych. Tutaj wsparcie prywatne, mamy prywatnych sponsorów, którzy gdzieś tutaj wspierają nasze działania, ale tych sponsorów, bądźmy szczerzy, potrzebujemy dwukrotnie nawet i więcej. Tak jak mówimy, budżet 2 razy większy, 2 razy większe wsparcie prywatne. A nie, tu nie chodzi o wsparcie, to jest specyficzne słowo. Mówimy tutaj o sport osób z niepełnosprawnością jest również biznesem, tak jak sport pełnosprawnych. My nie szukamy kogoś, kto nas wspomoże, tylko szukamy partnera biznesowego. Wynajmujemy przestrzeń reklamową na strojach, na wózkach, nazwy klubu i tak dalej. Chcemy stworzyć bardzo dobry produkt, jakim jest nasz klub. Wyniki sportowe świadczą o tym, że jest to klub z potencjałem, świetny, świetny produkt. Chcemy go wesprzeć, ale bez prywatnego jakby partnerstwa i sponsorstwa no nie jest to możliwe.
W sportowym rytmie.
Piotr Janiak to niegdyś siatkarz halowy, teraz siatkarz plażowy, którego oglądamy na Lotto Plaży Wolności, ale także trener reprezentacji Polski w siatkówce plażowej osób niepełnosprawnych. Na czym ta siatkówka polega?
Siatkówka plażowa osób niepełnosprawnych, główna różnica to jest to, że są to zespoły trzyosobowe, a nie tak jak w klasycznej odmianie dyscypliny osoboosobowe. Poza tym zasady i reguły są takie same jak w klasycznej siatkówce plażowej. No wiadomo, że różnica jest taka, że moi zawodnicy borykają się oprócz wiatru, oprócz ciepłej pogody, oprócz deszczu, to jeszcze ze swoimi niepełnosprawnościami. Są to niepełnosprawności kończyn górnych i dolnych. Czy to zawodnik z protezą nogi, czy to też z niepełnosprawnością dłoni, radzą sobie naprawdę jak nie jeden pełnosprawny zawodnik.
Różny stopień niepełnosprawności różni zawodnicy mają i też trzeba tym regulować na wojsku.
Dokładnie. No to troszeczkę przypomina mi pracę drugiego trenera w Plus Lidze, który ma za dużo zawodników zagranicznych i nie wie, który ma zawodnik grać, tak? No tutaj na boisku może znajdować się tylko jeden zawodnik z niepełnosprawnością tą najmniejszą, czyli klasą A, a co najmniej dwóch zawodników z klasą B i z klasą C. Zawodnik z klasą B i C jest troszeczkę mniej niż zawodników z tą klasą A, no i moje zadanie jest takie, żeby tych zawodników wyszukiwać. I też tutaj najlepiej przez media mogę apelować do ludzi, którzy borykają się z różnymi niepełnosprawnościami, którzy wstydzą się, mają może lekką niechęć do uprawiania sportu, zapraszam, bo w takich miejscach wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy równi. Chłopaki mają ogromny dystans do siebie i to chwała im za to. Wszelkie niepełnosprawności potrafią sobie jakoś wynagrodzić. Nie potrzebują żadnej dodatkowych pomocy, nie chcą tego, chociaż jesteśmy do tego przygotowani, bo zawsze na każdym zgrupowaniu mamy zapewnionego fizjoterapeutę. Zapraszam też wszystkich, którzy mają jakąś niepełnosprawność, do uprawiania sportu. Niekoniecznie siatkówki plażowej, ale ogólnie uprawiania sportu, bo sport paraolimpijski naprawdę jest na coraz wyższym poziomie.
A siatkówka plażowa niepełnosprawnych aspiruje, by stać się sportem paraolimpijskim?
Tak, siatkówka plażowa osób niepełnosprawnych będzie dyscypliną paraolimpijską na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, czyli za 7 lat. Za 3 lata będzie to pokazowa dyscyplina na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I jest to bardzo dobra perspektywa na przyszłość. Póki co jest ze sportów paraolimpijskich siatkówka normalna szóstkami niepełnosprawnych na siedząco, ale no, jeżeli będzie ta odmiana siatkówki plażowej na stojąco na igrzyskach, to też ranga jeszcze tej dyscypliny wzrośnie.
A co teraz przed reprezentacją Polski prowadzoną przez pana?
Teraz Puchar Świata zaliczany do klasyfikacji Światowej Federacji Osób Niepełnosprawnych w Lublianie na Słowenii i to będzie jakby nasza docelowa impreza w tym roku, chociaż szykuje się jeszcze druga impreza w październiku w Portugalii, ale o niej jeszcze na razie nie chcę głośno mówić, bo jeszcze nie jest w 100% potwierdzona. No, najważniejsza impreza to jest ta w Lublianie w Słowenii za 3 tygodnie.
Trzymamy kciuki za siatkarzy plażowych niepełnosprawnych i za naszą poznańską drużynę koszykarzy na wózkach. Będą sukcesy, będziemy o nich oczywiście na naszej antenie mówić, ale dzisiaj o sukcesach chociażby żużlowców. Poznańscy wygrali w drugiej lidze.
49-41, dość niespodziewanie pokonali faworyzowany Lokomotiv Dyneburg, natomiast w Lesznie w dalszym ciągu trwają indywidualne mistrzostwa Polski w jeździe na żużlu. Na razie po 5 seriach na prowadzeniu Bartosz Zmarzlik, a także Janusz Kołodziej po 14 punktów mają dwaj panowie, natomiast na trzecim miejscu Maciej Janowski 12 punktów. Ciekawie zresztą w czołówce, bo za jego plecami Piotr Pawlicki, Krzysztof Kasprzak po 10 punktów, także tutaj na pewno będzie się jeszcze sporo działo w Lesznie. Oczywiście o ostatecznych wynikach będziemy państwa informować chociażby w naszym porannym serwisie 5 minut po godzinie 7.
A co jeszcze dzisiaj ciekawego?
No oczywiście my czekamy na finał piłkarskiego Euro, jak cała Europa o 21 na Wembley. W Londynie Anglia zagra z Włochami. W nocy poznaliśmy za to zwycięzcę Copa America. Mistrzem Ameryki Południowej została Argentyna, która w finale ograła Brazylię 1-0. Nowak Dżokowicz wygrał tenisowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy Serb pokonał w 4 setach Włocha Matteo Berrettiniego 6-7, 6-4, 6-4 i 6-3. Polacy wygrali w Krakowie siatkarski memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Na zakończenie turnieju biało-czerwoni pokonali Egipt 3-0. Dwa medale zdobyli polscy wioślarze na Mistrzostwach Świata U23 w czeskich Racicach. Srebro w jedynce wywalczył Piotr Płomiński, a po brąz w dwójce dwójce podwójnej wagi lekkiej sięgnęły Zuzanna Jasińska i Wiktoria Kalinowska. Ta druga to zawodniczka KS Poznania. Wojciech Nowicki wygrał konkurs rzutu młotem podczas 9. Festiwalu Rzutów imieni Kamilii Skolimowskiej we Władysławowie. W swojej najlepszej próbie zanotował 81 metrów i 36 centymetrów, co jest jego najlepszym rezultatem w tym sezonie. Wśród pań druga była Joanna Fiodorow z AZS-u Poznań. Wygrała Malwina Kopron z wynikiem 75 metrów 28 centymetrów. Z kolei Amerykanin Sepp Kuss z ekipy Jumbo-Visma wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar.
Jarosław Pachczyński program zrealizował, poprowadzili
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Szałasik. Minuta do 20. No to jeszcze taką minutkę z piłkarską piosenką Maryli Rodowicz Państwa zostawimy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.